Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić postaci niezwykłej, jednemu z największych twórców w dziejach historii muzyki, Janowi Sebastianowi Bachowi. Tak jak wspomniałem w pierwszej audycji wyemitowanej 2 miesiące temu na antenie Radia Rodzina, w tym roku obchodzimy 330. rocznicę urodzin tego kompozytora. Ponieważ w jego niezwykle bogatej twórczości poczytne miejsce zajmuje muzyka organowa, chciałbym, aby ilustracjami muzycznymi dzisiejszej audycji były właśnie dzieła organowe Bacha. Rozpocznijmy zatem od najbardziej rozpoznawalnej kompozycji organowej, jaką kiedykolwiek skomponowano na ten instrument, czyli słynnej tokaty D-moll BWV 565, a po niej posłuchajmy wybranych preludiów chorałowych z Orgelbuślań, które będą stanowiły tło muzyczne dla dzisiejszej audycji. Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach w Turyngii, jako ósmy i ostatni potomek Johanna Ambrosiusa Bacha. Rodzina Bachów od wielu pokoleń związana była z muzyką. Zarówno ojciec Jana Sebastiana Bacha, jak i jego wujowie byli zawodowymi muzykami i pracowali jako organiści kościelni, nadworni muzycy czy kompozytorzy. Wiemy, że młody Jan Sebastian pierwsze lekcje gry na skrzypcach i klawesynie pobierał właśnie u swojego ojca. Pierwsze kroki w grze na organach stawiał Bach pod okiem swego stryja Johanna Christofa, organisty w kościele świętego Grzegorza w Eisenach. Już od najmłodszych lat odznaczał się niebywałym talentem i w bardzo krótkim czasie opanował sztukę gry na tych instrumentach. Wiemy, że Bach bardzo szybko został osierocony przez swoich rodziców i trafił pod opiekę swego brata Johanna Christofa, organisty kościoła świętego Michała w Ordurf, w którym Bach uczęszczał do gimnazjum, dającym mu wykształcenie w zakresie humanistycznym. Oprócz tego młody Jan Sebastian uczył się gry na różnych instrumentach, a także przepisywał nuty różnych ówczesnych mistrzów. Zdecydowanie najważniejszym instrumentem dla Jana Sebastiana były organy, ale faktem jest, że już w swoim młodym wieku posiadł umiejętność gry na wielu instrumentach, choćby takich jak skrzypce czy altówka. W roku 1700, w wieku 15 lat, przeniósł się do Luneburga, usamodzielniając się. Swoją karierę w nowym miejscu i nowej sytuacji życiowej rozpoczął od śpiewania w chórze Świętego Michała jako sopranista, zapewniając sobie tym darmowe mieszkanie. Uczęszczanie do szkoły godził właśnie z zarobkowaniem jako chórzysta. Dodatkowym zastrzykiem finansowym dla młodego Bacha były śluby i pogrzeby i stypendia otrzymywane z tego tytułu. Po przebyciu mutacji głosu, uniemożliwiającej mu dalsze śpiewanie sopranem, młody Bach został skrzypkiem i altowiolistą w przykościelnej orkiestrze. W 1703 roku, w wieku 18 lat, został muzykiem kapeli dworskiej księcia Johanna Ernsta w Weimarze. Lecz nie trwało to długo, bowiem wkrótce został organistą w Arnstadt. Co ciekawe, konsystorz, czyli zarząd kościoła, nie był zadowolony z pracy Bacha. Krytykowany był głównie za przydługie, oczywiście w mniemaniu wiernych, niezrozumiałe improwizacje podczas nabożeństw. Dodatkowo Bach miał spore problemy z chórem uczniowskim, który prowadził. Młodzież tego chóru była bardzo niesubordynowana i doszło nawet do sytuacji, w której Jan Sebastian został napadnięty przez jednego z uczniów i był zmuszony do obrony sztyletem. Sprawą, która przelała czarę goryczy, był konflikt spowodowany podróżą Bacha na północ Niemiec, do Lubeki, w celu usłyszenia gry wybitnego wówczas Dietricha Buxtehudego. Wielu biografów utrzymuje, że Bach dotarł tam pieszo, a sama wyprawa Bacha z Arnstadt do Lubeki obrosła w wiele legend. W każdym razie, ze względu na samowolne przedłużenie urlopu, Bach utracił swą posadę w Arnstadt. Kolejnym miejscem pracy Bacha było niewielkie Mühlhausen i kościół Świętego Błażeja. O jego sporym autorytecie i wielkich kompetencjach świadczyć może fakt przebudowy organów właśnie kościoła Świętego Błażeja, który to został wykonany według jego założeń. 17 października 1707 roku w Dornheim 22-letni Bach poślubił swoją daleką kuzynkę Marię Barbarę, z którą miał 7 dzieci. W roku 1708 Bach powraca do Weimaru, gdzie na dworze księcia Wilhelma Ernsta pełni funkcję organisty. W tym okresie powstaje sporo utworów orkiestrowych ze względu na możliwość współpracy z zespołem książęcym, dla którego Bach również komponował. 1714 rok przynosi Bachowi tytuł książęcego koncertmistrza. Jako koncertmistrz Bach wykonywał w kościele zamkowym kantaty własnego autorstwa regularnie co 4 tygodnie. Chciałbym dodać, że okres weimarski w twórczości Bacha był niezwykle płodnym okresem, bo właśnie w tym czasie powstało sporo z jego utworów organowych. Zarówno tych większych, jak przypuszcza się znakomita pasakalia C-moll, BWV 582, która właśnie powstała w tym okresie, jak i tych mniejszych, na przykład zbiór Orgelbuślań, czyli mała książeczka organowa z preludiami chorałowymi, nad którą Bach również rozpoczął pracę właśnie w tym okresie, a której preludia chorałowe stanowią tło dzisiejszej audycji. W okresie weimarskim na świat przyszli również najwybitniejsi synowie Bacha, Wilhelm Friedemann i Karl Philipp Emanuel. Pod koniec 1717 roku rodzina Bachów opuszcza Weimar. Spowodowane to było niepowodzeniem w staraniach o funkcję nadwornego kompozytora, która została powierzona Georgowi Filipowi Telemannowi. Bach był tak rozgoryczony tą decyzją, że złożył na ręce księcia wymówienie. Postawa ta tak rozzłościła Wilhelma Ernsta, że kazał wtrącić Bacha na miesiąc do więzienia, zanim pozwolił mu wyjechać. Kolejnym, a zarazem przedostatnim miejscem zatrudnienia był dwór księcia Leopolda w Ketel, w którym Bach znalazł pracę jako kapelmistrz. Wiemy, że książę Leopold sam był dobrze wykształcony muzycznie, i przez to doceniał talent Bacha, dając mu sporą swobodę pracy i sowite wynagrodzenie. Istotne jest także to, że w tym czasie powstało sporo dzieł świeckich, m.in. koncerty brandenburskie czy suity francuskie i angielskie, a także pierwszy tom dzieła Das Wohltemperierte Klavier. Jest to bardzo ciekawa koncepcja na stworzenie cyklu preludiów i fug we wszystkich tonacjach. Okres dobrobytu i powodzenia w Ketten przerywa śmierć żony Marii Barbary umierającej nagle 7 lipca 1720 roku. Rok później Bach poślubia córkę trębacza dworskiego, Annę Magdalenę Wilkę, z którą doczekał się aż 13 dzieci. Anna Magdalena pomagała mężowi w pracy, na przykład poprzez przepisywanie nut, bo przypomnijmy, że były to czasy pozbawione jakiejkolwiek elektroniki i cyfryzacji, a ponieważ była śpiewaczką śpiewającą sopranem, mogła również współwykonywać dzieła skomponowane przez męża. Wiemy, że mimo dobrej sytuacji w Ketten, Bach traktował to miejsce jako etap przejściowy w swoim życiu. Zadowalanie muzycznych kubków smakowych księcia Leopolda i garstki ludzi zainteresowanych tematem było dla niego zdecydowanie niewystarczające. Dlatego jeszcze w 1720 roku podjął starania o prestiżowe stanowisko organisty w kościele świętego Jakuba w Hamburgu. Niestety bezskutecznie, bowiem przegrał z rywalem, który wpłacił do kasy kościelnej 4000 marek, kwotę, która była dla Bacha nieosiągalna, a która zaważyła o zatrudnieniu rywala na tym stanowisku. W roku 1722, po śmierci Johanna Kunała, natarzyła się sposobność do przejęcia innej posady w kościele świętego Tomasza w Lipsku, która ostatecznie trafiła w ręce Bacha. Była to ostatnia posada kompozytora, którą sprawował od roku 1723 aż do śmierci. Decyzja ta na pewno nie była dla niego łatwa, bowiem z kapelmistrza książęcego został znowu kantorem miejskim, co mogło być widziane jako pewnego rodzaju degradacja społeczna. Do tego warto dodać, że Bach nie był łatwym człowiekiem, jeśli można użyć takiego słowa. Stąd sporo różnego rodzaju problemów interpersonalnych pomiędzy nim, a radą miejską czy władzami kościelnymi. Do tego jego brak wykształcenia uniwersyteckiego stanowił kolejny istotny problem, który owocował brakiem przychylności ze strony tamtejszego środowiska muzycznego. Praca w Lipsku, oprócz nauczania śpiewów przy kościelnej szkole, polegała również na systematycznemu dostarczaniu muzyki do dwóch głównych kościołów miejskich. Bach był niezwykle pobożnym twórcą, piszącym Ad Majorem Dei Gloriam, czyli na większą chwałę Bożą. Dlatego podjął się komponowania na każdy tydzień nowego utworu o charakterze religijnym. Dzięki temu do dnia dzisiejszego zachowało się wiele znakomitych kantat, zawierających w sobie fragmenty czytań biblijnych z tekstem dopasowanym na dany tydzień w roku liturgicznym. Kantaty te wykonywane były w każdą niedzielę, m.in. przez chór alumnów liczący około 16 śpiewaków pod kierownictwem samego kompozytora. W 1729 rok to rok, w którym Jan Sebastian Bach otrzymuje godność dyrektora Collegium Musicum, które zostało założone przez Georga Filipa Telemana na Lipskim Uniwersytecie. Z funkcją tą wiązała się organizacja cotygodniowych koncertów, na których Bach prezentował własne kompozycje, z których niestety część zaginęła. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że Bach starał się również o posadę nadwornego kompozytora króla polskiego Augusta III Sasa. Swe starania rozpoczął w roku 1733, dedykując królowi Kyrie i Gloria z mszy Hamol BWV 232, a także kilka kantat przeznaczonych m.in. na koronację w Krakowie. Innym ciekawym faktem z życia Bacha było spotkanie z Fryderykiem II Wielkim. Młody Fryderyk, który był wszechstronnie wykształcony, także muzycznie, zagrał Bachowi temat na flecie, na podstawie którego Bach miał zaimprowizować fugę. Bach aż nadto wywiązał się z tego zadania, bowiem przygotował wieloczęściowy utwór z dedykacją dla króla pod nazwą Musicalisches Opfer, czyli Ofiara Muzyczna, BWV 1079. W roku 1749 rozpoczęły się problemy ze wzrokiem kompozytora. Zaćma w bardzo szybkim czasie spowodowała ślepotę. Operacja, której został poddany, przyniosła tylko chwilowy efekt, bowiem po kilku dniach należało interweniować ponownie. Efektem drugiego zabiegu chirurgicznego była infekcja, która w kilka miesięcy załamała zdrowie kompozytora. Jan Sebastian Bach umarł w wyniku wylewu w roku 1750 w wieku 65 lat, dokładnie 28 lipca, i został pochowany w prezbiterium kościoła świętego Tomasza w Lipsku, czyli w jego ostatnim miejscu pracy. O twórczości Bacha można by mówić bardzo wiele. Jest autorem ogromnej ilości kompozycji przeznaczonych na różne instrumenty i tworzył właściwie wszystkie sobie współczesne formy instrumentalne i wokalno-instrumentalne, za wyjątkiem opery. Był wybitnym organistą, a także znawcą budowy organów, o czym świadczą liczne prośby o konsultowanie projektów budowy i przebudowy organów, z jakimi się do niego zwracano. Właściwie przez całe życie towarzyszyli mu uczniowie, których wykształcił bardzo wielu. Mieli oni realny wpływ na dalsze kształtowanie się muzyczne Europy Zachodniej i nie tylko. Bach słynął ze swego humoru i w związku z tym do dzisiaj przetrwało sporo anegdot na ten temat. Przypomina mi się ciekawa historia, jak kiedyś zapytano go o to, co należy robić, by stać się wybitnym organistą. Mistrz odpowiedział na to: trzeba niewiele, nauczyć się tylko trzech rzeczy. Grać, grać i grać. Inna, równie zabawna sytuacja to koncert, który Jan Sebastian Bach zagrał kiedyś na organach dla jednego ze swych uczniów, który przyszedł do niego w odwiedziny. Gdy Bach skończył, uczeń w entuzjastycznych słowach wyrażał swój podziw dla mistrzowskiej gry. Bach spojrzał na niego ostro i niemal z niezadowoleniem odparł: nie ma tu co podziwiać, młodzieńcze. Trzeba tylko uderzyć we właściwej chwili we właściwy klawisz, a resztę już sprawiają organy. Bach, pomimo iż jego twórczość po śmierci została zapomniana, a na muzyczne salony Europy weszła ponownie przede wszystkim za sprawą Feliksa Mendelssohna, który wykonując w 1829 roku ponownie pasję według świętego Mateusza w Berlinie, przypomniał na nowo o jego wielkim geniuszu. Oczywiście inni wielcy kompozytorzy, tacy jak Mozart czy Beethoven, doceniali jego wielki talent. Beethoven miał kiedyś krzyknąć w zachwycie na temat Bacha: nie strumieniem, lecz morzem zwać się powinien. Woli wyjaśnienia chodzi o to, że nazwisko Bach w tłumaczeniu dosłownym oznacza właśnie strumień. Zachęcam Państwa do tego, aby we własnym zakresie przyjrzeć się tej fantastycznej twórczości, która pomimo tego, że została skomponowana z naszego punktu widzenia w zamierzchłych czasach, to w ogóle nie traci na wartości i aktualności w czasach obecnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z organami i muzyką organową.